Już 8:51 przy telefonie Adam Słomka. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W sobotę odwiedził pan Warszawę, był pan przed Sądem Najwyższym i co?
No byliśmy przed sądem, bo tam przez rok stało miasteczko zamknąć Michnika, uniewinnić Miernika, kiedy w więzieniu był Zygmunt Miernik, działacz opozycji, dwukrotnie internowany, który protestował tortem przeciwko bezkarności Kiszczaka Jaruzelskiego. No i wróciliśmy pod Sąd Najwyższy, żeby pokazać, kto jest ofiarą, a kto oprawcą, ponieważ nasze środowisko to są przede wszystkim weterani walki o niepodległość, więźniowie polityczni. No, chcieliśmy pokazać przede wszystkim, że mamy w Polsce bardzo dużo sędziów, prokuratorów, którzy odpowiadają za zbrodnie komunistyczne i kierują sądami. No, choćby pan prezes Iwulski Sądem Najwyższym wydał ostatnio taką uchwałę, przecież wyrok ten, ta jego Izba Sądu Najwyższego, które kwestionuje uprawnienia prezydenta do powoływania sędziów. Także nie chcieliśmy, żeby się przedstawiali ci sędziowie jako ofiary jakichś represji, tylko chcieliśmy przypomnieć, że mamy nierozliczone nasze zbrodnie. Ponad 10 tysięcy osób zamordowali sędziowie wyrokami w procesach w PRL-u, wyrokami śmierci wykonanymi. No, wyroków było więcej zresztą wydanych śmierci, także no nikt, ani jeden sędzia i ani jeden prokurator komunistyczny do dzisiaj nie ponieśli odpowiedzialności za te zbrodnie. I dopóki ta sprawa nie będzie załatwiona, no to w ogóle dziwne, że środowisko samo sędziowskie się nie upomina, żeby to rozliczyć, bo no elementarnej wiarygodności nie mają, dopóki ta sprawa nie będzie załatwiona, nie mówiąc już o innych fundamentach, jak jawność, jak no w ogóle jakieś standardy europejskie. U nas niestety w sądach cały czas króluje ten taki system PRL-owski, komunistyczny, że sędzia może wszystko.
Dlaczego pan wymienił sędziego Iwulskiego?
No dlatego, że sędzia Iwulski skazał uczestnika zresztą naszej pikiety, Mariana Stacha z Krakowa w 1982 roku za kierowanie walką o niepodległość w Krakowie. Był on szefem Konfederacji Polski Niepodległej. Został skazany przez sędziego Iwulskiego, ówcześnie zresztą sędziego Sądu Wojskowego w Krakowie, na 3 lata więzienia za to, że planował doprowadzić do niepodległości i demokracji w PRL-u. No naprawdę rzecz niesamowita, że taki człowiek jest, no dalej piastuje tak wysoką funkcję. Oczywiście takich sędziów jest całe mnóstwo, jest około 400 takich sędziów. Jeszcze żyje zresztą, 400 sędziów orzeka w sądach, natomiast żyje jeszcze gdzieś około 200 sędziów, którzy wydawali wykonane wyroki śmierci, więc jak słynny to zresztą tutaj Stefan Michnik. Także myśmy tam pokazali całą listę, mieliśmy takie portrety tych sędziów zbrodniarzy. I bardzo ciekawe było, jakby chodzili sędziowie, na przykład był pan sędzia Żurek, którego Krajowa Rada Sądownictwa poprzedniej kadencji nagradzała, na przykład z prezesa Sądu Najwyższego Godynia, kolejnego takiego zbrodniarza, który żyje aktywnego. Wychodził pan Żurek z Sądu Najwyższego, bo oni tam zrobili w dzień wolny konferencję prasową w budynku Sądu Najwyższego, to wychodzili koło nas, przechodzili przez naszą pikietę. To żaden nie próbował podejmować polemiki z tymi portretami zbrodniarzy urzędujących sędziów, a w telewizji widzieliśmy pełną obłudę wypowiedź pani prezes Gersdorf, że sędziowie PRL-u, to oni musieli skazywać. To nieprawda. Była duża grupa sędziów, która odmówiła skazywania w procesach politycznych. Największa grupa zresztą była w sądzie w Opolu wojewódzkim. Oni wszyscy rzucili legitymacjami PZPR-u i odmówili. I tam musiano desant z Wrocławia ściągnąć ZSMP-owców. Tak, tu sędzia Kryże zresztą w Warszawie podobnie. Także było około 700 sędziów wspaniałych, którzy odmówili no po prostu łamania praw obywatelskich. I na nich należałoby moim zdaniem oprzeć reformę, a nie na takich ludziach jak sędzia Iwulski.
W tej demonstracji, którą pan zorganizował albo współorganizował, ile osób uczestniczyło?
W naszej pikiecie było kilkaset osób ofiar, tych, które były skazane w stanie wojennym. To było dla nas
kiedy
ważne,
pan
żeby pokazać.
Popatrzył na te tysiące ludzi, których zgromadziło marsz tysiąca tuk, to co pan pomyślał?
No pomyślałem, że szkoda, że pan prezes telewizji publicznej nie robił tego, co TVN. TVN przez 2 tygodnie namawiał do przyjścia na demonstrację przeciwników prezydenta Dudy, jego uprawnień do mianowania nowych sędziów. Natomiast no, niestety cały czas w publicznej telewizji za nasze podatki reklamuje się tych zbrodniarzy, dewiantów i jakichś histeryków, którzy opowiadają bajki, że oni są represjonowani. Natomiast nie pokazuje się i nie zachęca się w mediach publicznych, że jest pluralizm, że jest też inne środowisko, że można przyjść i poprzeć dobrą zmianę, że można pokazać, że tu są ofiary, nie? Bo to cała ta rzecz to jest taka medialna manipulacja, po prostu z oprawców robi się ofiary. A prawdziwych ofiar w ogóle się nie dostrzega, bo my mamy nie tylko, że zbrodniarzy nierozliczonych, ale też proszę zwrócić uwagę, że te ofiary największe, czyli ludzie, którzy walczyli o niepodległość, oni są też w ogóle niedocenieni, zupełnie ich nie ma praktycznie w przestrzeni medialnej, są zepchnięci gdzieś zupełnie na ubocze, a bardzo szkoda, w stulecie niepodległości powinni być promowani, pokazywani, bo walka o niepodległość to nie tylko było pokolenie przecież Piłsudskiego czy Dmowskiego, ale przecież całkiem niedawno, w latach 79-93 toczyliśmy walkę o niepodległość i też są tutaj wśród nas, dużo jest osób, kilkaset osób, które kierowały tą walką o niepodległość, one żyją i wartałoby o nich też je publicznie pokazywać.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Poranka Wnet był Adam Słomka, który przy telefonie jest jeszcze, ale nie odpowiedział słowem dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Na zegarze godzina 8:59. W studiu Aleksander Wierzejski.
Z tygodnikami, proszę państwa, na okładkach tygodników nie ma tego samego tematu. Tygodnik Sieci zajmuje się atakiem na ministra Ziobrę. Słyszeliśmy w przeddzień protestów tysiąca tuk informacje o tym, że rząd szykuje się do zmian w systemie sprawiedliwości, zmniejszenia liczby stanowisk sędziowskich. Bardzo ciekawa informacja i zobaczymy, czy będzie miała kontynuację. A my patrzymy, co w tygodnikach. W tygodniku Do Rzeczy na okładce Władimir Putin i Benjamin Netanyahu, wykluczanie Polski, Rosja i Izrael wspólnie przeciw nam. No i zajmuje się tym między innymi Rafał Ziemkiewicz, który pisze, iż Izrael zdominowany jest przez Żydów rosyjskich, a właściwie sowieckich, których stosunek do naszego kraju ukształtowała propaganda byłego Związku Sowieckiego. Ich resentymenty zbiegają się z interesami wpływowych organizacji w USA. Piotr Zychowicz pisze o emigracji, planach emigracji Żydów w latach 30. Polska w latach 30. miała plan masowej emigracji Żydów, chciała go jednak zrealizować nie we współpracy z Żydami, a nie z Hitlerem. No i cały tekst na ten temat, skąd wzięło się hasło Żydzi na Madagaskar. No, dotyczyło ono tego, że projekt nie miał nic wspólnego z wysyłaniem ludzi na wymarcie i zagładę. Było odwrotnie. Wszystko zaczęło się w latach 20., gdy Wielka Brytania, nie chcąc drażnić Arabów, znacznie ograniczyła liczbę żydowskich osadników wpuszczanych do Palestyny. Przed Żydami drzwi zatrzasnęły również Stany Zjednoczone. W tej sytuacji polskie władze zaczęły szukać innych miejsc, w których mogli by się osiedlać żydowscy emigranci. No i tutaj właśnie pojawił się pomysł tego Madagaskaru. Zresztą to był również okres bardzo dużej emigracji z Polski, sponsorowanej przez rząd, więc te grupy narodowościowe, które od nas uciekały, to nie tylko Żydzi, a wręcz to było uznawane za dużą szansę. Tekst, na który chciałbym zwrócić państwa uwagę, to materiał Afryka idzie autorstwa Krzysztofa Tyszki-Drozdowskiego. Na czarnym lądzie tyka bomba demograficzna, jej wybuch może pochłonąć całą Europę, pisze autor i dodaje. Napór populacji Magrebu na Europę będzie malał. Arabska dynamika demograficzna wyhamowała matrycę społeczną, która do tej pory stanowiły wielodzietne rodziny, wypiera bardziej zachodni wzór z mniejszą liczbą potomstwa. Nie oznacza to, że imigracja do krajów europejskich ustanie. Największy w Maroku portal zajmujący się rekrutacją do pracy przeprowadził ankietę, z której wynika, że 91% młodych chciałoby wyemigrować do Europy. Komisja Europejska podała dane, że 53% tunezyjskiej młodzieży chce postąpić tak samo, a w badaniu Boston Consulting Group pokazują, że 84% Algierczyków deklaruje gotowość na taki krok. Ale prawdziwa powódź demograficzna wzbiera bardziej na południe, w obszarze subsaharyjskim. Stephen Smith w swojej książce Le Hauvers Europe, Krzysztof Skowroński będzie wiedział, jak to prawidłowo po francusku przeczytać, odsłania rzeczywistość, w której się nie mówi. Pomoc, której Zachód udziela państwom afrykańskim, spowodowała największy wzrost demograficzny w dziejach ludzkości. W 2010 roku Afryka przebiła się przez próg miliarda mieszkańców. Za 30 lat, w 2050, przebije kolejny. Będzie to 2 miliardy. W oczach Smitha wsparcie finansowe dla Afryki nie sprawiło, że powstały tam trwałe instytucje czy stabilna gospodarka. Z sympatią myślimy o Australii. Patrzymy, co w tygodniku w sieci. Najpierw Wojciech Biedroń o panu S., który chce zniszczyć rodzinę Ziobrów. No i tu dowiemy się, kim są bohaterowie tej tragedii, kto występuje przeciwko ministrowi Ziobro. I to jest pan, który został niedawno uniewinniony, mimo że wszedł do Ministerstwa Sprawiedliwości i groził śmiercią ministrowie. Bronisław Wilstein analizuje, co robi Putin i dlaczego historyczna ofensywa Kremla przeciw Polsce jest trwałym elementem jego polityki. Od naszej solidarności zależy, czy potrafimy się jej przeciwstawić. Pisze autor i mówi, wprawdzie pojawienie się Konfederacji w polskim Sejmie to sukces Putina i Gazety Wyborczej, czyli szerzej trzeciej RP, które marzyły o pojawieniu siły, które usprawiedliwi wszystkie ich pedagogiczne zabiegi wobec Polaków oraz szczególną rolę, jaką sobie uzurpują, ale pamiętać należy, że ciągle jest to formacja marginalna. Jej relatywny sukces mniej wiąże się z antysemityzmem, a bardziej z socjalnym dryfem PiS i oczekiwaniem na bardziej zdecydowane działania ze strony co bardziej radykalnych wyborców prawicy. Jeśli mamy jeszcze kilka minut, to szybciutko. Ciekawe teksty o grach konfederatów, również Marcin Fiołek. Materiał ilustrowany słynnym zdjęciem z piątkowego głosowania w Sejmie, a może czwartkowego, przyjęta przez aklamację uchwała potępiająca prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi Putina, wywołała aplauz wszystkich posłów, z wyjątkiem Korwina Mikke. Mówiliśmy o tym dość dużo. Piotr Gontarczyk, ciekawy tekst o wersalskim porządku. Eksterminacja Żydów europejskich zaplanowała i przeprowadziła niemiecka III Rzesza, ale jest jeden kraj, który walnie przyczynił się do możliwości dokonania tej największej zbrodni w historii nowoczesnej Europy. No i podtytuły Moskwa i Berlin. Wspólny cel, sojusz zbrodniarzy i morderców, propagandowa chucpa, kto odpowiada za Holokaust. I państwo już domyślacie się, kogo Piotr Gontarczyk tutaj wskazuje jako wspólnika Hitlera. I oczywiście, proszę państwa, nowy Kurier Wnet, to już na pewno doskonale państwo wiecie, niebawem będzie w kioskach, więc wszyscy czekamy na ten periodyk.
Już w czwartek trafi do drukarni, w piątek przyjedzie do budynku Pasty, a od przyszłego tygodnia w kioskach Ruchu. Na zegarze godzina 9:09 w studio Aleksander Bierzejski. Wróci o godzinie 12:00 kurier w samo południe, a teraz kontynuujemy poranek w net.